Oni korespondowali no, z czołówką artystów światowej sławy i był ten przepływ myśli, idei, że to nie było ważne, czy się jest w Polsce, czy się jest w jakichś koluszkach, czy w jakichś Szczekocinach, czy w końcu w Łodzi, a ktoś tam siedzi w Paryżu, bo po prostu łączyła ich idea.
Mi się wydaje też tak w jakiś sposób wyprzedzające swoją epokę, prawda, to myślenie o tożsamości, bo to był czas, w którym tożsamość niesamowicie determinowała losy ludzi. Natomiast czy ona była Rosjanką, czy Niemką, czy jakby Polką, to jakby dla niej osobiście to nie miało większego znaczenia, prawda? Chodziło o to, że ta idea powstaje, rozwija ją i ta idea mogłaby się zakorzenić jakby w różnych kontekstach. Troszeczkę jakby była gdzieś ponad to, ponad te takie wytyczne, które w tamtym czasie regulowały ludzkie losy.
No tak, ale już kiedy przyjechała do Wilna, to okazało się, że fakt, że jest Rosjanką, jest bardzo źle przyjmowany. Także oczywiście no, mieliśmy za sobą wiele lat zaborów, więc wiadomo, że ta zadra w ludziach tkwiła, ale no, spotykało ją wiele afrontów. Nigdy też, jeżeli chodzi o mówienie po polsku, nie pozbyła się akcentu, także zawsze mówiła z takim śpiewnym zaciągiem. I niestety te sprawy właśnie narodowości potem do Katarzyny Kobro wracały.
Nie dość, że była kobietą, artystką, to jeszcze Rosjanką, kobietą, artystką. Duża akumulacja także jeszcze innych rzeczy, które sprawiły, że tak, a nie inaczej potoczyło się jej życie. Kiedy spędzałam, czytając o tym pobycie w Szczekocinach, z nimi tam czas, to rzeczywiście była wielka, zintensyfikowana wymiana idei, wymiana myśli. To był świat, który się zmieniał i artyści chcieli brać w tym udział i chcieli mieć zdecydowanie na to wpływ. Szczekociny nie zostały przebudowane według ich planu, ale był taki plan, prawda,
żeby przebudować. Był plan przebudowy Szczekocin, potem był plan Łodzi Funkcjonalnej, Strzemiński, ale to się właśnie wiąże z tą ich chęcią modernizacji świata i właśnie takiego organizowania życia człowieka, życia społeczeństwa. Wierzyli w to, zresztą właśnie awangarda międzywojenna wierzyła w to, że sztuka może zmienić świat.
Jeszcze zanim dotarli do Łodzi, też się zastanawiałam z kolei, będąc z nimi w koluszkach, co by było, gdyby koluszki stały się naszym Bauhausem, tylko lepszym, jak mówili, bo mieli przecież taki plan. Nie chodziło tylko o malowanie obrazów w przypadku Strzemińskiego i o robienie rzeźb w przypadku Kobro. Kobro uczy, jak nakrywać do stołu i urządzać przestrzeń. To nie robi tego tylko dlatego, że z tego żyje, ale także dlatego, że między sztuką a życiem użytecznym, codziennym nie powinno być granic. Wyobrażały sobie panie kiedyś, co by się stało na przykład z polskim designem, gdyby to poszło dalej, gdyby się w pewnym momencie ten ich polski Bauhaus nie zatrzymał?
No niestety nawet nie doszło niestety do rozwinięcia tego ich pomysłu na polski Bauhaus, a rzeczywiście plan mieli świetny, bo nie dość, że byli na bieżąco z tym, co działo się w Bauhausie i świetnie wiedzieli, jak właśnie łączyć design, w ogóle sztukę użytkową z codziennym życiem i znowu tutaj to wszystko to, co proponowali, czyli druk funkcjonalny, modę, tkaniny, druk na tkaninach i tak dalej, wszystkie te przedmioty znowu miały właśnie jakoś zmieniać to nasze otoczenie. Tam był pomysł w tym wszystkim, to właśnie było pomyślane tak w każdym ogólnie i w każdym szczególe. No niestety tutaj, no cóż, no nigdy nie było pieniędzy na realizację tego pomysłu, bo trzeba powiedzieć, że Kobro i Strzemiński przez całe swoje życie żyli bardzo skromnie, naprawdę. Większość tych pieniędzy, tych nauczycielskich pensji wydawali na materiały plastyczne, na przesyłki, na wystawy, na, nie wiem, no, na bilety kolejowe do Warszawy. Oni sami na pewno nie mogliby tego sfinansować. Wiadomo, że Strzemiński oczywiście starał się u różnych władz, szczególnie w Łodzi, pozyskać jakiś lokal i środki na finansowanie takiej szkoły. To się niestety nie udało, no ale uczyli w tych szkołach średnich i zawodowych i tutaj jakieś tam mieli sukcesy na tym polu. Zresztą przy okazji takich wystaw ogólnoszkolnych w Warszawie te prace uczennic wykonane pod Trzemińskiego zostały zauważone. Także tutaj rzeczywiście ten ich design był bardzo nowoczesny i z pomysłem.
Wciąż powtarzamy określenie otoczenie, mieć wpływ na otoczenie, bo to jest rzeczywiście szalenie ważne w przypadku jednego i drugiego artysty, ale to jest też ten moment, kiedy kształtuje się pojmowanie przestrzeni przez Kobro, czyli coś, co jest absolutnie fundamentalne dla rozumienia jej twórczości i tego, jaki mogłaby mieć wpływ na nasze życie i otoczenie. Czym jest przestrzeń dla Katarzyny Kobro?
Ja dzisiaj sobie jeszcze tak gwoli przypomnienia przeglądałam kompozycję przestrzenną, czyli ten słynny tekst Strzemińskiego i Kobro. I to, co ona pomyślała w tamtym czasie o przestrzeni, było niesamowicie ważne dla sztuki XX wieku w ogóle. Dlatego, że czytając te teksty, ja miałam wrażenie, że to jest taka baza do dalszych ewolucji w sztuce, które manifestowały się na przykład w instalacji, w happeningu, w environmencie, czy w performance, czy nawet w choreografii, jak się okazuje. Jakby te wszystkie takie bardzo ogólne założenia teoretyczne jakby można przełożyć na te rozmaite formy. Także może tutaj właśnie teraz to jest dobry
bardzo
moment.
Bardzo proszę Justynę Gazek o te dwa fragmenty.
Pierwszy fragment, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, kompozycja przestrzeni, obliczanie rytmu czasoprzestrzennego. Łódź, 1931 rok. Związkiem człowieka z przestrzenią jest czynność człowieka w tej przestrzeni. Poznajemy przestrzeń, działając w niej. Kierunkami orientacyjnymi działania człowieka w przestrzeni są pion statyki człowieka i każdego przedmiotu, poziom otoczenia, jakie napotykamy z obu stron od siebie i kierunek w głąb, przed siebie, ruch naprzód. Do tych trzech czynności może być sprowadzona każda czynność człowieka w przestrzeni. I drugi fragment, Katarzyna Kobro, dla ludzi niezdolnych do myślenia. Forma, 1935 rok, numer trzeci. Dla ludzi niezdolnych do myślenia pojęciami uogólnionymi zawsze rzeźba pozostanie pomnikiem, popiersiem portretowym, wspomnieniem. I przed tą rzeźbą będą stali z belferskim palcem wskazującym długo i rozwlekle tłumacząc, że czy rzeźba ma być najwyższym wysiłkiem artystycznym, czy też dalszym ciągiem i uzupełnieniem abecadła dla pożytku i skretynienia maluczkich. Narzucanie rzeźbie tematu pouczającego od razu z góry przesądza jej los nieudanych kształtów. Temat dyktuje wówczas charakter formy, zniekształca proporcje, wkrada się w poszczególne fragmenty, rozkłada i uniemożliwia doskonałość formy. Staje się ciężarem ciągnącym w dół ku przeciążonym formom sztuki. Zadaniem rzeźby nie jest lepienie takich lub innych figurek. Istotnym podłożem rzeźby jest przestrzeń i operowanie tą przestrzenią, organizacja rytmu proporcji, harmonia formy związanej z przestrzenią. Rzeźba powinna być projekcją organizacyjnych i technicznych możliwości epoki. Nasze miasta duszą się przez brak organizacji i planowanej rozbudowy. Nasze rzeźby na placach stoją jak kamienie przydrożne i wyrzuty sumienia ku czci i ozdobie tego chaosu. Moja rzeźba nie jest tym, czego by chcieli w swych salonach zbankrutowani i spatynowani fabrykanci. Nie jest konserwacją i brudną patyną na symulowanych antykach. Rzeźba powinna być zagadnieniem architektonicznym, laboratoryjnym, organizowaniem metod rozwiązania przestrzeni, organizacji ruchu, planowania miasta jako funkcjonalnego organizmu wynikającego z realizacyjnych możliwości współczesnej sztuki, nauki i techniki. Powinna być wyrazem dążeń zmierzających do ponadindywidualnej organizacji społeczeństwa.
Można bardzo wyraźnie odczuć, że Katarzyna musiała być mocno zirytowana w tamtym czasie tym, co się działo, jakby tym całym takim postrzeganiem sztuki awangardowej i tendencjami do jednak takich bardzo klasycznych form wyrazu.
Dzisiaj też byłaby zirytowana.
Myślę, że tak. I właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo aktualne tak naprawdę, że nic niewiele się zmieniło i cały czas to takie przyzwyczajenie do tych takich pomnikowych,
prawda? Jesteśmy konserwatywni po prostu, także trzeba powiedzieć, że idea i rzeźba Katarzyny Kobro i idea rzeźby Katarzyny Kobro i wtedy była w awangardzie i dzisiaj jest w awangardzie, bo oczywiście tak jak mówiłam o samej Kobro jako artystce czy jako rzeźbiarce i rzeźbach, że no, doczekały się uznania, prawda? I że już wiemy, kto to Katarzyna Kobro, ale tak naprawdę to jest bardzo wąskie uznanie, wąskiej grupy środowiska i też jak gdyby koncepcja jej rzeźby też nie doczekała się szerokiego odbioru, także dalej jest elitarna, mało zrozumiała i trudna, no bo też powiedzmy sobie szczerze, że to ani ta teoria, ani sztuka w odbiorze, przynajmniej przy takiej świadomości społeczeństwa, jaką mamy, jeśli chodzi o odbiór sztuki, no nie może zdobyć szerokiego uznania. Po prostu nie jesteśmy, ciągle nie jesteśmy na to przygotowani.
Tak, ale jak czyta się kompozycję przestrzeni Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, to ja mam wrażenie, że ona jest napisana bardzo prosto, znaczy można ją zrozumieć, jak tutaj nie ma jakiegoś przekombinowania, nie ma lawirowania, nie ma jakichś fantazyjnych słów. Jakby ona bardzo tak sugestywnie daje do zrozumienia, o co jej chodzi w tej teorii. I to jest właśnie to myślenie o rzeźbie jako o czymś, co się rozprasza. Coś, co jakby ta bryła zostaje zupełnie...
Nie ma bryły.
Tak, właśnie to chodzi. Ona po prostu znika, zostaje rozproszona w rzeczywistości i przestrzeń, znaczy rzeźba jakby przestaje być takim monolitem. Ona musi być przezroczysta, trzeba jakoś też interpretować ją w kontekście przestrzeni, w której ona się znajduje, że ona się w jakiś sposób integruje z tą przestrzenią.
Znaczy ona tę przestrzeń po prostu tworzy. Rzeźba proponowana przez Katarzynę Kobro, to nie jest, przede wszystkim to nie jest bryła, to jest rzeźba otwarta, ale to jest rzeźba, która wychodzi w przestrzeń, a wychodząc w przestrzeń, rzeźbi przestrzeń. Więc to jest zupełna rewolucja, jeśli chodzi o myślenie o rzeźbie. I oczywiście przed Katarzyną Kobro też byli rzeźbiarze, którzy już próbowali coś z tą bryłą zrobić, rozbić ją i tak dalej, ale to ciągle była bryła. To ciągle był jakiś taki obszar zamknięty, prawda? Natomiast Katarzyna Kobro sprawiła swoją koncepcją rzeźby otwartej, że to nasze myślenie o rzeźbie się zupełnie zmieniło. Znaczy, tak. Mam nadzieję, że się zmieniło.
Tak, ale właśnie też ona coś takiego bardzo ładnego mówi w tym tekście, że ta przestrzeń, która jakby jest na początku, jest dana, jest punktem wyjścia do tego, aby tworzyć jakiś jej kondensat. I ta rzeźba jest kondensatem tej przestrzeni. Takim jakby mikro wyimkiem, który ma swój rytm. I ten rytm jest dla niej kluczowy, prawda? Bo ona bardzo często też używa tego pojęcia w takim znaczeniu bardzo matematycznym. Chodzi o proporcje, chodzi o takie odniesienie do liczb. I też jakby ona mówi, że ta liczba organizuje harmonię. I też
harmonia jest właśnie w liczbie.
Dokładnie, więc... ale wydaje mi się, że to, co ona mówiła, też nie było popularnym stwierdzeniem w tamtym czasie.
Popularnym nie, ale w środowisku awangardowych artystów oczywiście tak, ponieważ już przed Katarzyną Kobro była grupa rzeźbiarzy, która właśnie tego ratunku szukała w matematyce. Także tutaj właśnie zjawisko czasoprzestrzeni było modnym terminem, takim rozgryzanym przez artystów, no ale nikt nie poszedł tak daleko jak Katarzyna Kobro. Jest też mowa o tym, że ta rzeźba ma organizować życie społeczeństwa. Właśnie to, jak ta rzeźba zorganizuje przestrzeń, jednocześnie zorganizuje nasze życie. Więc takim najprostszym przełożeniem, wydawałoby się, że najprościej przełożyć rzeźbę Katarzyny Kobro na architekturę. I trochę tak się stało, zresztą ona sama zaprojektowała przedszkole właściwie na kanwie, na bazie swojej rzeźby, ale też nie poszła dalej w tym kierunku, ponieważ i ona, i Strzemiński uważali, że zadaniem sztuki jest właśnie rozwój koncepcji. Zadaniem sztuki jest rozwiązywanie problemów, że właśnie to jest to laboratorium. Ale oczywiście architekci bardzo szybko podchwycili tę myśl Katarzyny Kobro, stąd jej popularność choćby w grupie Prezens, bo to była koncepcja, która właśnie się dawała tak łatwo, atrakcyjnie przełożyć na architekturę.
Tak, ale właśnie to jest ten czas powstawania lata 20, prawda? 24 blok, tak? Później Prezens w 26. Jakby tutaj się te wszystkie idee zaczynają kumulować i tworzą się grupy artystyczne i pojawiają się konflikty, które szybko doprowadzają do rozpadów tych kolejnych grup. I wydaje mi się, że właśnie takim najważniejszym argumentem w tych konfliktach było to, że była część artystów, która bardziej dążyła do takiej użyteczności tej sztuki, prawda? A tak jak mówisz, Strzemiński i Kobro zawsze byli bardziej za tym takim jednak ideowym postrzeganiem, całościowym.
Bo z jednej strony wydaje się, że to było takie bardzo atrakcyjne, żeby tą koncepcję sztuki właśnie przełożyć na architekturę, na sztukę użytkową. No i właściwie co dalej? Zarabiać na tym? No to nie droga dla Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Zresztą oni jakby tą ścieżkę właśnie artyści dla przemysłu przerobili już w Rosji. i wiedzieli, że w ich przypadku to się nie sprawdza, dlatego też wyjechali. Dla nich po prostu najważniejsza była sztuka. I to z jednej strony właśnie sztuka z tą myślą, że to jest sztuka, która ma służyć społeczeństwu, ale jednak właśnie w obrębie tej koncepcji.
Wciąż posługujemy się tym terminem rzeźba, choć tak naprawdę myślę, że to na zasadzie zaszłości tylko i wyłącznie, bo przecież nie były to w dużej mierze rzeźby. Przybość mówi o rzeźbach Katarzyny Kobro i kompozycjach przestrzennych Architektura przyszłości. Powiedzcie panie, czego się przestraszyli współcześni Kobro, czego dziś jeszcze nie do końca rozumiemy, a może się właśnie boimy. Pytam o konsekwencje życia w takiej przestrzeni, jaką zaprojektowałaby Kobro.
No tego nie wiemy, bo nie próbowaliśmy,
trochę
się nie odważył.
Zupełnie nie, Robakowski chyba swego czasu zrobił.
Takie przeskalowane rzeźby Kobro i umieścił je w przestrzeni miejskiej. Natomiast ja myślę, że tutaj problemem nie jest to, że jakby ta koncepcja nie została zrealizowana na taką szerszą skalę, tylko właśnie znowu świadomość społeczeństwa i nasza gotowość na przyjęcie tej koncepcji. Dlatego, że trzeba sobie uświadomić, że Katarzyna Kobro w latach 20., w latach 30. wcale nie była popularną artystką. Owszem, ona miała tych właśnie ludzi dookoła, którzy doceniali jej koncepcję, doceniali jej pracę i to byli architekci jak Syrkus, jak Lachert. No ale cóż, no właśnie też architekci awangardowi. Owszem, wystawiała na przykład na salonie modernistów w Zachęcie, na salonach IPS-u, ale znowu było tak, że na przykład jej rzeźby były mylone z meblami i krytyk w gazecie pisał, że no co to za meble właśnie Katarzyny Kobro. Nie trzeba daleko szukać, pisarka Maria Dąbrowska, relacjonując w dzienniku swoją wizytę na wystawie, gdzie oglądała rzeźby Katarzyny Kobro, nazwała te prace metalowymi figlami kobry. Więc dla szerszej publiczności, właśnie nie obytej ze sztuką awangardową, to były prace bardzo trudne w odbiorze i nie zyskały popularności.
Tak, nawet Andrzej Turowski, przecież teoretyk konstruktywizmu, z takim lekkim pobłażaniem wypowiadał się o tych pracach, w swoich tekstach.
To dopiero tutaj wielka zasługa Janusza Zagrodzkiego, takiego pierwszego monografisty Katarzyny Kobro. Zresztą profesor Robakowski opowiadał niedawno na sesji poświęconej Katarzynie Kobro, ponieważ na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 2 tygodnie temu odbyła się sesja poświęcona Kobro i twórczości i biografii. I profesor Robakowski opowiadał, że zainteresował się życiem i twórczością Katarzyny Kobro właśnie dzięki Januszowi Zagrodzkiemu, który na seminarium historii sztuki na Uniwersytecie w Toruniu właśnie przedstawił pracę na temat kompozycji przestrzennych Kobro. I profesor Robakowski mówił, że dla jego kolegów to było jakieś absolutne odkrycie, że w ogóle jest taka rzeźbiarka, że te jej prace są tak niesamowite. No i widać było, że ten impuls był ogromny, bo potem właśnie powstały te wszystkie filmy Robakowskiego poświęcone Katarzynie Kobro. I też właśnie jeszcze tutaj bardzo ważna jest postać Przybosia, który był wielkim admiratorem sztuki Kobro, zresztą także sztuki Strzemińskiego. On nawet po śmierci obojga artystów właśnie cały czas zabiegał o to, żeby zainteresowanie ich pracami nie wygasło. Organizował wystawy, pokazywał ich pracę w Paryżu, także to też jego ogromna zasługa. No ale tych ludzi była garstka i właściwie można powiedzieć, że nadal jest ich garstka.